Chciałem się tak z Wami podzielić słowem, które często mnie zachęca w ostatnim czasie szczególnie. Tak króciutko. I zacznę od pierwszej królewskiej trzeciego rozdziału. Czy Księga Pierwsza Królewska, trzeci rozdział, znany bardzo fragment. I przeczytam. Czyli pierwsza królewska, trzeci rozdział od 5 wersetu. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg: Proś, co ci mam dać. Salomon rzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest spośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Dlatego przeto Twemu słudze daj serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem, oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. No i dalej jeszcze czytamy, że Bóg ponad miarę go pobłogosławił tymi rzeczami, o których nawet nie prosił. Ale ja się chcę skupić tutaj na kilku rzeczach, wyjść z tego fragmentu, tak co mi leży właśnie na sercu. I to, co ja tutaj czytam, nie? Chcę tak Was jakby przybliżyć to, co mnie tak zachęca. Więc pierwsze, co tutaj widzę w tym fragmencie, który czytałem, to widzę młodego króla, młodego człowieka, który ma tą świadomość, bo w tej modlitwie mówi, że jest bardzo młody i nie wie, jak postępować. Czyli widzę młodego człowieka, który ma przed sobą ogromne zadanie, kierowanie potężnym narodem i zdaje sobie z tego sprawę, czyli widzi to, ma tą świadomość. Dalej co widzę, to widzę, że ma świadomość, na czym polega to Boże prowadzenie, gdzie jest to sedno, bo mówi o tym w swojej modlitwie, kiedy mówi o swoim ojcu. I ma tą świadomość, bo widzi, że Bóg okazał mu wielką łaskę i widzi tą podstawę, dlatego że Dawid był wierny Bogu, dlatego, że chodził w sprawiedliwości i prawości serca i dlatego Bóg zachował tą łaskę. Czyli zdaje sobie tą, w tej modlitwie widać, że on zdaje sobie sprawę, że jest młody i zdaje sobie sprawę, dlaczego Bóg błogosławił Dawidowi. Widzi to i mówi Bogu o tym, że chodziło o wierność, taką prawość serca, sprawiedliwość i dlatego Bóg dał taką łaskę i ta łaska również przychodzi na niego po prostu. Czyli widzę takiego tutaj człowieka, który ma tą świadomość, ma to w sercu. Dalej, to co tutaj widzę, to ta jego świadomość, troska przeradza się na prośbę, która no, leży mu na sercu. Nie? Widzimy, że zdaje sobie sprawę, przed jakim zadaniem stanął, czyli ogromny lud musi prowadzić. I potrzebne mu jest coś, co potrzebne mu jest serce rozumne, które będzie potrafiało rozróżnić między dobrem a złem. Tam jest takie słowo użyte w oryginale bin, które właśnie mówi o rozróżnieniu, o rozdzieleniu, o jakby umiejętności rozeznania, co jest dobrem, a co jest złem. Taki tam jest ciekawy wyraz właśnie, który o tym mówi. I o to prosi Boga. No i widzimy, że to, co tutaj widzę w Słowie Bożym, to widzę, że Bogu się to spodobało, że właśnie o tą rzecz o tą rzecz poprosił. I tutaj widzimy, że on prosi o umiejętność rozróżniania, o serce rozumne, ale Bóg tutaj, tak czytam w 11 wersecie, jakby to konkretyzuje. Czyli mówi mu tak, że dlatego, że taką rzecz poprosiłeś, a nie prosiłeś siebie o długie życie i tak dalej, lecz, i tutaj jest ciekawa rzecz, prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Czy widzimy, że Pan to zamknął, to, co on prosił o rozsądzanie ludu, o rozróżnianie, to Bóg tutaj to skonkretyzował, że prosi go o rozum, o zrozumienie, o umiejętność, aby umieć być posłusznym prawu. Nie? I to jest takie dla mnie ciekawe, bo tak naprawdę ten naród był stworzony przez Boga i temu narodowi było dane prawo. I wiemy, że to prawo określało nie tylko jak mają żyć, ale to było i prawo państwowe, i prawo handlowe. Wszystko tam w tym się mieściło i Bóg to ukonkretyzował, że właśnie taki rozum mu da, żeby był posłuszny prawu, czyli był posłuszny Słowu Bożemu, które właśnie określało całokształt życia tego narodu. I w tym mu Bóg chciał tutaj właśnie dać mądrość, umiejętność rozróżniania, umiejętność rozumienia tego prawa, umiejętność rozdzielania, co jest bezprawiem, a co jest zgodne z tym słowem, aby podobać się po prostu Bogu. Nie? I to jest taka dla mnie właśnie zachęta, ale chcę tutaj widzę pewną rzecz taką odnośnie właśnie Salomona i wiemy, że no jego życie się nie skończyło za dobrze, jeśli chodzi o wierność Bogu. I pomimo tego, że został obdarowany czymś takim, obdarowany takim rozumem. I teraz przeskoczę do fragmentu wcześniejszego z 5 Mojżeszowej 17 rozdziału, gdzie w tym prawie, o którym Bóg mu mówił, żeby umiał być posłuszny temu prawu, gdzie Mojżesz zamieścił pewne wskazówki i dla mnie, jak czytam to, dla mnie jest takie budujące, bo Mojżesz w tym fragmencie według mnie dokładnie prorokował Salomonowi. Już w tamtych czasach dokładnie mu mówił pewne rzeczy, na które musi uważać, a jak Bóg mówi, że ma mieć rozum i być posłuszny temu prawu, to te rzeczy musiały być w tym prawie zawarte po prostu. No i teraz w 5 Mojżeszowej w 17 rozdziale od 14, czyli 5 Mojżeszowa, 17 rozdział od 14 Mojżesz mówi coś takiego. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan Twój Bóg wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie będziesz ustanawiać nad sobą męża obcego, który nie jest Twoim bratem. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie. Gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. I dalej, niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie zawój odpisu tego prawa od kapłanów lewitów i będzie go miał u siebie. I będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. I to jest takie dla mnie bardzo ciekawe, bo wcześniej czytaliśmy o młodym człowieku, który prosił o taką mądrość i takie rozeznanie. Dalej czytamy, że Bóg dał mu rozum, podobało się to Bogu, aby umiał być posłuszny prawu, a tutaj czytamy, że Mojżesz już to wcześniej zapowiedział, dał pewne wskazówki, o których sobie dalej poczytamy, dotyczące Salomona. I mówi tutaj dalej, że ma sobie tego prawa właśnie zrobić odpis ten król, i ma codziennie po prostu czytać przez wszystkie dni swojego życia i nauczyć, aby się nauczyć bojaźni pańskiej i żeby spełnił wszystkie te przepisy. Czyli również te, o których tutaj mówi przestrzega po prostu Mojżesz. No i teraz jak przejdziemy sobie do drugiej kronik, do 9 rozdziału, druga księga kronik, 9 rozdział, od 25 wersetu, przeczytam kilka wersetów. Druga kronik, 9 rozdział, 25, pisze tak. Salomon miał 4000 stajni dla koni i wozów wojennych i 20 000 jezdnych, a rozmieścił je po miastach przeznaczonych dla wozów oraz przy osobie króla w Jerozolimie. Panował nad wszystkimi królami od rzeki Eufrat aż do ziemi filistyńskiej, aż do granicy Egiptu. Król nagromadził w Jerozolem srebra tyle co kamieni, a drzewa cedrowego jak sykomor, których jest bardzo dużo w Szefeli. Sprowadzono też dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich krajów. I to jest dla mnie takie ciekawe, nie? Bo przestrzegał przed tym Mojżesz. Nawet wspomniał o Egipcie, tu też mamy wspomniane o Egipcie, że było bardzo, bardzo wiele koni, bardzo wiele bogactwa, a o tym Mojżesz właśnie przestrzegał. I to jest takie ciekawe, że te ostrzeżenia już dostał wcześniej i miał je w prawie zapisane ten, który miał je codziennie czytać po prostu. Drugi fragment, o którym Mojżesz wspomniał, przeczytam z pierwszej królewskiej, z 11 rozdziału. Pierwsza królewska, 11 rozdział. I od pierwszego wersetu, też znany bardzo fragment. I tutaj mówi tak. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonki, Chetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sodończyków, i za Milkolmem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty Gajla, Kemosza, ohydę bałwanów Moabitów, na górze położonej na wschód od Jerozolimu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił swoje serce od Pana Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan nakazał. Zobaczmy, wracając znowu do tego pierwszego fragmentu, tego młodego człowieka, który miał świadomość o wierności, miał świadomość o prawości serca, miał świadomość o swojej ułomności. Prosił Pana o mądrość, o rozróżnianie. Bóg mu dał rozum, aby mógł być posłuszny prawu, które już miał spisane, w którym to wszystko było powiedziane. No i widzimy zarzut, jaki tutaj Bóg mu robi, czyli w 6 wersecie widzimy, że właśnie o to chodziło, że Pan mu miał za złe, że nie wytrwał, tak jak Dawid, jest tu wspomniane, a miał tą świadomość, że chodzi o wytrwałość, że ma wytrwać po prostu. Dalej Bóg mu mówi, czyli nie było jego serce takie jak w wcześniejszym wersie 4. Serce nie było szczere, czyli nie był szczery i nie wytrwał przed Panem po prostu tak jak jego ojciec, Dawid, chociaż miał mieć spisane prawo, miał je czytać codziennie i były te rzeczy, o których tak jak czytaliśmy, był przestrzeżony, czyli musiał je czytać po prostu i znać je. I widzimy, że ten problem, który u niego był, to nie wytrwał w tym, czyli pozwolił na przestąpienie tych praw, które dał mu Bóg i które z czasem, tak myślę, że stępiły jego rozeznanie, to rozróżnianie, przytępiły, że przestał zważać na to, zaczął sobie pozwalać na więcej, no i to go doprowadziło po prostu do takiego miejsca, w którym się znalazł. I Bóg mu wyraźnie mówi zarzut, mało tego, powiedział mu, że dwukrotnie mu to mówił, dwukrotnie go przestrzegał po prostu przed tym. I to jest dla nas taka ciekawa nauka. I w tym wszystkim mi chodzi tutaj o to właśnie ten dar rozróżniania, aby umieć rozróżniać po prostu, aby nauczyć się rozróżniania tego, co się Bogu podoba, tego, co się Mu nie podoba, a rozróżniać możemy na podstawie, tak jak sam Bóg powiedział, Jego prawa. On jedynie jest w całym wszechświecie jedyną wyrocznią prawdy i On ustala, co jest dobre i co jest złe po prostu. On. I tylko tam możemy znaleźć. Tak jak przykazał to Salomonowi, że tam codziennie mamy zaglądać i uczyć się tego, co jest dobre i uczyć się tego, co jest złe, żeby umieć to rozróżniać. Bo to jest jedyna miara, jedyny wyróżnik. Taki ciekawy też fragment jest, gdzie to samo słowo o rozróżnianiu występuje w przypowieściach Salomona, właśnie tego mądrego człowieka, tego, który miał ten rozum. Tyle przypowieści wspaniałych po prostu napisał. I przypowieści w 14 rozdziale, 14-18, przeczytam taki krótki fragment, znany bardzo, mówi: serce przewrotne zadowala się swymi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa, i tu jest to też użyte słowo bin, rozróżnia na swoje kroki. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nimi i czuje się bezpieczny. Człowiek porywczy popełnia głupstwa, lecz rozważny zachowuje spokój. Prostacy dziedziczą głupotę, lecz roztropnych wieńczy wiedza. I tutaj jest w kilku miejscach użyte właśnie to słowo zważa, rozróżnia, jest rozważny. Wszystko jest roztropny, są to podobne znaczenia. Czyli rozróżnia. Żeby rozróżnić, trzeba mieć wzorzec. Ten wzorzec musimy gdzieś mieć, żeby rozróżnić, co jest złe, którędy iść, którędy nie, musi mieć jakiś wzorzec. I teraz ważne jest, skąd ten wzorzec pochodzi po prostu. Bo jeżeli mamy wzorce z tego świata lub innych miejsc, no to będziemy na nich bazować i będziemy podejmować na podstawie ich decyzje i one będą naszym rozróżnikiem. Jeżeli będziemy mieli jako wzorzec Słowo Boże, które jest jedyne prawdą i ono sobie mówi, że jest prawda jest jego treścią, więc tylko na podstawie tego wzorca możemy tak naprawdę rozróżnić, ale musimy go znać. Żeby umieć rozróżnić, musimy znać ten wzorzec, musimy go poznać, musimy widzieć, co jest tam napisane po prostu. A na to trzeba troszkę czasu. Jak się dalej pójdziemy, się o tym dowiemy, że troszkę trzeba na to czasu, żeby nauczyć się rozróżniać. Roztropny. Co to znaczy? Źródło tego słowa. Rozpoznaje tropy, rozróżnia tropy. Czyli umie poznać, że te tropy są w tym kierunku, a te tropy są w tym kierunku. Umie to zrobić, ale na podstawie czegoś to robi. Na podstawie jakiegoś wzorca i pewnego doświadczenia, które nabił, a które kosztowało pewien czas. I tak dalej. Czyli widzimy, że bardzo ważna jest tutaj rozwaga i o tym wiedział młody Salomon, ale w pewnym czasie przestał z tego korzystać po prostu. Przejdę teraz do listu do Rzymian, 12 rozdziału. Fragment, który często mi leży na sercu, często go powtarzam. On taki dla mnie jest bardzo, bardzo ważny. Znany fragment to są pierwsze trzy wersety 12 rozdziału listu do Rzymian i mówią tak. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Powiadam wam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg udziela, każdemu udziela. I dla mnie to są takie ciekawe słowa, które są użyte tutaj, patrzyłem w Strongu, szczególnie w drugim wersecie. I tam, gdzie jest mowa o podabniajcie się, tam jest takie słowo, które określa: nie dostosowujcie swojej postaci do tego świata. Czyli jeżeli chcemy, patrząc, odwracając ten cały drugi werset, jeżeli chcemy umieć rozróżniać, a tam, gdzie jest mowa o rozróżnianiu, jest słowo, które mówi sprawdzać, badać, próbować, analizować, czy jest to prawdziwe, czy nie, uznać za prawdziwe po badaniu. To słowo, które tam jest właśnie użyte, abyśmy mieli rozróżniać. To takie słowo w Strongu jest pokazane. Czyli sprawdzać, badać, próbować, analizować, czy jest to prawdziwe, czy nie, uznać za prawdziwe po badaniu. I że to jest wola Boża i co jest dobre, co złe. Żebyśmy mieli to rozróżniać, to musi nastąpić początek drugiego wersetu, czyli nie możemy się dostosowywać do postaci tego świata. Czyli aby następna część była prawdą, to pierwsza musi być również prawdą. Czyli jeżeli nie będziemy się dostosowywać do postaci tego świata, nie będziemy pozwalać na napływu myśli tego świata, nauk tego świata, różnych takich dziwnych rzeczy, to wtedy będziemy przygotowani na odnowienie umysłu i tam jest słowo użyte, które oznacza umysł, zdolność rozumowania, pojmowania. To wtedy będziemy mieli te władze poznawcze gotowe, żeby uczyć się właśnie badać, próbować, analizować, co jest wolą Bożą. Wtedy będziemy gotowi na, jeżeli oddzielimy się od tego świata, będziemy gotowi na przyjęcie tego Bożego świata, Bożego Słowa i tej Bożej prawdy po prostu. Dlatego w innym miejscu Słowo Boże mówi, że bardziej niż wszystkiego innego mamy starać się o nasze serce, żeby je zachować, nieskalane właśnie od tego świata, żeby mogło być gotowe na przyjmowanie tej właściwej prawdy i umieć to rozróżniać. W trzecim wersecie jeszcze jest takie fajne słowo, które mówi, żebyśmy też nie popadali w jakieś rozumienie dziwne o sobie. I tam jest słowo, które mówi myśleć ponad miarę, myśleć nadmiernie. Żebyśmy też nadmiernie nie zastanawiali się nad sobą, raczej nad Słowem Bożym. I dalej mówi, lecz by rozumiał z umiarem. I tam jest słowo, które mówi zachować rozsądek, być przy zdrowych zmysłach. Abyśmy też umieli zdrowo patrzeć na siebie, na swoją pozycję, naprawdę kim jesteśmy w Panu, że jesteśmy marnymi grzesznikami po prostu i tylko w Nim jest źródło wszelkiej prawdy i stamtąd mamy czerpać, że musimy weryfikować wszystkie swoje pomysły po prostu, które pochodzą z naszych myśli, musimy weryfikować, gdzie jest źródło tych myśli, skąd na podstawie czego podejmiemy decyzję, co tak naprawdę jest tą motywacją. I tak tutaj odskoczę troszkę, tak się podzielę z mojego doświadczenia z pracy. Pracowałem w tej firmie, do której wróciłem 12 lat, później na 2 lata poszedłem do innej firmy i po tych 2 latach wróciłem z powrotem do tej mojej starej firmy. Pracuję w Tarnowskich Górach, czyli dojeżdżam w jedną stronę 60 km codziennie, czyli 120 dziennie robię. Ale chodzi mi o to, że po tych 2 latach teraz zmienił się prezes. Mamy nowego człowieka, który jest, tak patrzę przez ten okres teraz pracy, jest bardzo dobrym zarządcą. Zmienił całkowicie obraz naszej firmy, podniósł ją na zupełnie inny poziom i Pan przez niego mi pewne rzeczy takie ciekawe pokazał, właśnie takie odnośnie do mojego życia, o tym, co mówimy, o tym rozróżnianiu. On ma taki charakter, że musi wszystko wiedzieć i jeżeli coś gdzieś nie gra w jakiejś firmie, jest jakaś przyczyna, on zwołuje nas, robi naradę i precyzyjnie dochodzi do samego sedna tego problemu, gdzie on się pojawił. I nawet jak są głosy: szefie, zostawmy to, darujmy, nie drążmy tego. On mówi: nie, będziemy drążyć i dojdziemy konkretnie do sedna, dlatego że, i wtedy tłumaczy, jaki to ma wpływ na nasze decyzje, jaki to ma wpływ na produkt końcowy i jaki to ma wpływ na klienta i na jego postrzeganie naszej firmy. Czyli nie pozwala na to, żeby nad pewnymi rzeczami, które stały się jakiś problem w firmie, żeby przejść nad nimi tak, bo mówi: za chwilę popełnimy ten sam błąd, bo nie wyciągnęliśmy wniosków, bo nie doszliśmy do sedna, gdzie tkwi problem i nie wprowadziliśmy po prostu tych zaraczych rzeczy, nie? I to mi tak pokazało, ile w moim życiu po prostu ja przychodzę sobie nad pewnymi sprawami, jakieś grzechy, które się powtarzają. Ja tak przychodzę nad tym po prostu, a nie zadam sobie trudu, żeby przyjść przed Pana na kolana i dojść do sedna, żeby mi objawił, gdzie jest ten problem, gdzie jest ta konkretna rzecz po prostu. Tak naprawdę o co chodzi, tak naprawdę żebym zobaczył przed oczami, przeanalizował, zrozumiał, poznał, żebym zbadał, co jest prawdziwe, gdzie naprawdę jest ta motywacja, żebym później mógł z tego wyciągnąć wnioski i już nie musiał tego popełniać po prostu, nie? Ile ja takich błędów robię, a uczy mnie po prostu człowiek światowy nienawrócony, nie? To jest dla mnie takie cenne, że Pan również potrafi się posłużyć taką rzeczą, nie? I to jest dla mnie takie ważne właśnie poświęcenie czasu, żeby umieć badać, rozróżniać, co się Panu podoba, co jest wolą, dojść do sedna po prostu. I przejdę teraz dalej do takiego fragmentu, który mnie zawstydza często. To jest do Hebrajczyków, 5 rozdział. Hebrajczyków, 5 rozdział, znany też fragment od 12 wersetu. To apostoł robi taki zarzut, i on mnie często, ten zarzut mnie też często dotyka. I w Hebrajczyków, 5 rozdziale, 12 wersetu pisze tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I tutaj w tym 14 wersecie znowu jest użyte słowo poznawanie, rozróżnianie. I te władze poznawcze, tam jest użyte słowo zdolność umysłu do postrzegania, rozumienia, osądzania. Dalej, gdzie jest wyćwiczone do rozróżnienia, to tam jest też, to słowo oznacza rozsądzania. I znowu mamy tutaj taką zachętę też i przestrogę, żeby ze względu na czas, którym jesteśmy w Panu, to jest takie tutaj oczekiwanie, apostoł oczekiwał od nich, że oni już będą dorosłymi. Czyli którzy przez długie używanie, i tam jest słowo, które oznacza praktykę, nawyk, mają już te władze poznawcze po prostu. Czyli przez ten czas pójścia za Panem dołożyli starań, tak jak to, wracając do początku, jak młody Salomon, dołożyli starań, żeby nauczyć się po prostu poznawać, rozróżniać, postrzegać na podstawie Słowa Bożego odnośnie spraw swojego życia po prostu i tego, do czego nas Bóg powołuje. A zaniedbując to, po prostu stajemy się, czy ja się taki widzę często, że jak zaniedbuję pobieżnie, to znowu się budzę, że tak jakbym czegoś nie rozumiał, tak jakbym nie odrobił jakiejś lekcji po prostu, tak jakbym, nie wiem, coś przespał. I znów potrzebuję mleka, znów potrzebuję takiej zachęty, a nie mam po prostu takiej władzy poznawczej, która miała wyniknąć z długiego używania, z praktyki i wytworzenia pewnych nawyków po prostu, gdzie mam szukać tego źródła, gdzie mam szukać przyczyny, gdzie mam rozeznawać, co jest problemem. I często się łapię na tym, że płaczę po prostu nad sprawami, które powinienem już znać. To jest dla mnie taka i przestroga, ale też zachęta, żeby zacząć poświęcać jeszcze więcej czasu. Sam się łapię, wiecie, na takiej sprawie, że w sprawach doczesnych tego życia, różnych, potrafię się zmobilizować i poświęcić masę czasu, żeby coś tam, nie wiem, czy załóżmy, tak abstrahuję, zakup auta, to będę siedział, przeglądał i tak dalej, zakup domu. Poświęcę na to masę czasu, to są sprawy doczesne, masę czasu i energii i tam potrafię dołożyć wszelkich starań, żeby dokładnie i precyzyjnie znaleźć to, co mnie interesuje, prześledzić wszystkie za i przeciw, czyli wkładam czas, tu umiem, tu jestem po prostu jakby taki bardzo dorosły, że umiem po prostu poświęcić czas, dołożyć starań, wysupłać wszystkie szczegóły, żeby ta oferta, czy to, do czego dążę, było naprawdę takie dla mnie najlepsze. A jeżeli chodzi o dużo ważniejsze sprawy, sprawy wieczne, sprawy nieprzemijające, najważniejsze, to tam czasami po prostu przelatuję nad tematami pobieżnie, już nie jestem taki szczegółowy, już nie umiem tak szczegółowo po prostu wejść, już na to nie poświęcam, czy już nie mam takiej energii, bo to są jakieś sprawy dalekie i tak dalej, nie? To mnie tak zasmuca czasami. I te słowo właśnie mnie do tego mobilizuje, żeby tak jak ten Salomon prosił o tą mądrość, a Bóg mu właśnie tą mądrość dał w rozumieniu tego słowa, tego prawa, aby z tego korzystać, aby poświęcić czas po prostu. Nie? I taki jeszcze dwa fragmenty takie chciałem do tego dołożyć w tym temacie. To jest 1 Piotra, 4 rozdział. Pierwszy Piotra, 4 rozdział od 7 wersetu. Pierwszy Piotra, 4 od 7 wersetu pisze tak. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. To jest taki, tak mnie na dzisiaj ten czas szczególnie zachęca. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozliczeń łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was spali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I tutaj też jest dla mnie taki zachęcający fragment, bo w tym 7 wersecie pisze, tam gdzie jest mowa o bądźcie więc roztropni, mamy być roztropni, bo przybliżył się koniec wszystkiego. Czyli kiedy przybliża się koniec wszystkiego, wtedy trzeba być tym bardziej roztropnym. Wiecie, tak odskoczę troszkę od tego, u nas się już tym dzieliłem, że przez lata wytworzyłem taką pewną zasadę u siebie. Kiedy przychodzą problemy, kiedy zaczyna się jakaś sytuacja, tak jak teraz dziać, wtedy mam taką zasadę, że odłączam się od wszelkich zewnętrznych, jakby takich różnych dziwacznych źródeł informacji. Całkowicie odcinam się. I to wynika z pewnego doświadczenia. Wiecie, u nas przez kuźnię przeszło już jeden z największych pożarów w Europie. Tam mogłem oglądać różne procedury i różny chaos. Przewaliła się między innymi o kuźnię jedna z największych powodzi w Europie. Jakiś czas temu, 2 czy 3 lata, było tornado również, które położyło bardzo dużą połać lasu. Też były różne sytuacje. I w czasach takich chaosu często rodzi się drugi chaos, taki medialno-multimedialny po prostu i różnych głosów, różnych mądrości, różnych dziwnych rzeczy. I mnie to nauczyło przez lata, że wtedy, w tym czasie trzeba się bardzo wyciszyć. Trzeba się oddzielić, żeby czasem nie przejąć jakichś dziwnych po prostu rzeczy, dziwnych informacji, na podstawie których mogę podjąć złe decyzje po prostu. Dla mnie to jest bardzo ważne w tym czasie. Wiecie, nawet teraz była taka sytuacja, kiedy zaczęła się sprawa z tym zagrożeniem wirusem. Jakaś informacja poszła, chciałem, żeby pojechać po Magdę, żeby ją przywieźć. Jakaś informacja poszła, ktoś tam, że po prostu miasta będą zamykać. Ja zaraz wiedziałem, że to jest, po prostu znam procedury, jakie występują, miałem okazję poznać kiedyś procedury, jakie występują pośród różnych zagrożeń. jakie są włączane i gdzie jest źródło tych informacji, że źródło zawsze jest oficjalne po prostu. I poszła jakaś informacja i na podstawie tej informacji, czyli moje dziecko usłyszało, bo to była osoba wierząca, podjęło złą decyzję po prostu. Byłem bardzo zły na to, że po prostu osoby na świecznikach jakby potrafią się włączyć w ten chaos. Nie wyciszą się wtedy i nie i jakby po prostu nie postępują w sposób racjonalny. To jest to, po prostu, no to jest to, o czym właśnie mówię. Trzeba się wtedy wyciszyć po prostu, żeby umieć mieć, tak jak tu Słowo Boże mówi, mam być roztropni, trzeźwi, to tam jest słowo użyte, które mówi zachować rozsądek, być przy zdrowych zmysłach, być trzeźwego umysłu. Wtedy dopiero będziemy trzeźwi na modlitwach. Tam jest takie słowo użyte. Abyśmy się mogli modlić, będziemy trzeźwi po prostu. Musimy trzeźwo patrzeć. A trzeźwo możemy patrzeć, jeżeli będziemy opierać się na faktach. Jednym z głównych faktów dla mnie jest Słowo Boże, które jest faktem, które opiera się na faktach i rzeczywistości, a drugie na rzeczywistych komunikatach po prostu. I to są dla mnie takie ważne rzeczy, żeby w tym czasie, ja osobiście, to jest moje takie oczywiście, tutaj nikomu nic nie chcę narzucić, w tym czasie mam taką zasadę już od lat, że się wtedy wyciszam i po prostu staram się obiektywnie oprzeć na rzeczywistości, na faktach po prostu. I tutaj Słowo Boże do tego właśnie zachęca. Kiedy się przybliża koniec, mamy być roztropni i trzeźwi, abyśmy się mogli modlić. Wiecie, dopuszczenie do siebie takiego chaosu medialnego, różnych głosów, powoduje zamęt i zbija z tropu po prostu. I wtedy modlitwa przestaje być trzeźwa, rzeczowa, taka racjonalna, tylko zaczynam się bać pewnych rzeczy, wchodzi w strach i staje się to chaotyczne po prostu. Jest niepokój, nie mam spokojnego umysłu przed Panem, robi się chaos. Nie? To jest tak z mojego doświadczenia. I wtedy w tym czasie, kiedy się przybliża koniec, dalej mówimy, że mamy mieć gorliwą miłość, że mamy okazywać sobie gościnność i wtedy mamy szczególnie usługiwać darami, jakie mamy po prostu. Czyli nie mamy się poddać temu chaosowi, tylko wtedy właśnie, w tym czasie mają się ujawniać te rzeczy, które Bóg w nas złożył po prostu. Czyli jeżeli ktoś mówi, ma mówić jak Słowo Boże, a nie opowiadać różnych dziwnych rzeczy. Jeśli ktoś usługuje, ma czynić to z mocą, której Bóg udziela i tak dalej, czytamy wspaniałe rzeczy. Aby był uwielbiony Jezus Chrystus, aby Jego chwała była uwielbiona po prostu. I dalej jest takie ciekawe słowo w 12 wersecie. Najmniejsi nie dziwcie się. I tam, gdzie jest nie dziwcie się, to jest użyte w Strongu coś takiego, że chodzi o zdziwienie, że otwieramy drzwi i nagle niespodziewany gość. Czyli jesteśmy zaskoczeni po prostu. Jesteśmy zaskoczeni, zdumieni, zdziwieni. Tam jest takie ciekawe słowo użyte. I nie mamy być tacy, jeżeli nas coś niezwykłego spotyka, jakieś doświadczenia, jakiś ogień palący, bo to wszystko służy doświadczeniu naszemu po prostu. Czyli musimy sobie zdawać sprawę, że jako dzieci Boże będziemy poddawani doświadczeniom i nie mamy być zaskoczeni, zdziwieni, że to jakiś gość do nas nagle zapukał i coś się niesamowitego stało. Mamy mieć tę świadomość. Bo Słowo Boże tym mówi, my je mamy znać, mamy je rozumieć i mamy rozumieć, że tak będzie w naszym życiu. Że w każdej chwili możemy być poddani właśnie doświadczeniu, wypróbowaniu, czy Bóg nas chce do czegoś zaangażować, do czegoś posłać po prostu. Więc nie mamy być zaskoczeni, że nagle coś się tutaj stało, ktoś wyskoczył jak filiz z konopi. Nie. Słowo Boże nam mówi, że mamy być trzeźwi po prostu i rozumieć to. Dalej mówi, że w tej samej mierze jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, czyli musimy mieć świadomość, że będziemy poddani. Tu jest takie fajne słowo uczestnikami, a w Strongu jest jeszcze dodatkowo wspólnikami, że jesteśmy wspólnikami w tych cierpieniach. Czyli jak Chrystus był poddawany tym różnym doświadczeniom, tak i my, tym bardziej w takim czasie po prostu. Mamy mieć tego świadomość. A żeby mieć tą świadomość, musimy znać Słowo Boże i musimy wiedzieć o tym, że Chrystus był poddawany temu i że to Słowo Boże mówi, że my również będziemy poddawani, czyli musimy to przeczytać, czyli musimy znaleźć czas i przeczytać to słowo, rozumieć je i umieć rozróżnić wtedy w tym czasie po prostu. I tylko wtedy będziemy to mogli zrobić. Dobrze, jeszcze dwa fragmenty, które w podobnym temacie, które też mi tak do tego motywują. To jest pierwszy Jana, też znany fragment, pierwszy Jana, 4 rozdział. Pierwszy Jana, 4 rozdział, werset 1-3, znany bardzo. Też jest na taki czas jak dzisiaj ważna i cenna lekcja. I pisze tak, pierwszy Jana, 4 rozdział. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przed w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przed w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Nie będę się skupiał na tych dwóch fragmentach, drugim i trzecim. To sobie zaczniemy robić w czwartek, kiedy będziemy mówić, kim jest Jezus Chrystus. Ale na tym pierwszym wersecie, że jest taka zachęta i takie napomnienie, żebyśmy nie każdemu duchowi wierzyli. I tam, gdzie jest to badanie, lecz badajcie duchy, to w Strongu pisze coś takiego. To jest użyte słowo, które oznacza sprawdzać, badać, próbować, analizować, czy jest to prawdziwe, czy nie, uznać za prawdziwe po badaniu. Już wcześniej w wcześniejszych fragmentach również to słowo występowało. Czyli mamy, szczególnie uważam w takim czasie jak dzisiaj, badać duchy, badać skąd i co do nas dociera po prostu, umieć to rozróżniać. Jak już apostoł mówił, ze względu na czas powinniśmy to umieć robić po prostu. Powinniśmy być na tyle dojrzali, żeby badać duchy, które są z Boga, które prowadzą nas do Boga, badać, które mówią rzeczy istotne, które nie. Umieć rozróżniać. Tu głównie chodzi, tam gdzie słowo duch, to głównie chodzi o w Strongu o ducha jakby ludzkiego, czyli to, co do nas dociera, w jakim duchu to jest mówione, ale również chodzi, tak jak widzimy w dalszych wersetach, również chodzi o Ducha Bożego, czy jest to z ducha, czy nie. Dla mnie to jest właśnie bardzo ważne, żeby, jak już jestem w Panu długo, żeby było to we mnie, żebym umiał sprawdzać, badać, próbować, analizować, czy pochodzi to od Pana, jeżeli jest prawdziwe, żeby to czynić, a jeżeli jest nieprawdziwe po tym badaniu, to odrzucić po prostu, żebym umiał już to robić. I to jest dla mnie taka zachęta na dziś, żeby pozwalać Bogu to we mnie wypracować, tym bardziej, że jak idę już długo w Panu, powinienem po prostu to umieć robić, nie? Żeby rozeznawać, skąd przychodzą informacje i czy one są prawdziwe po prostu i czy są prawdą, będą mogły być prawdą w moim życiu, żeby mogły wykonać to, co się Bogu podoba po prostu. I taki ostatni fragment. Właśnie te wszystkie fragmenty, które czytałem, one mnie tak zachęcają do podjęcia tego trudu i tej pracy, żeby Bóg mógł to we mnie wypracować, czyli muszę dać czas na to Panu, czyli muszę ten czas poświęcić, czyli w tym czasie no nie będę innych może przyjemniejszych rzeczy robił, ale muszę zająć się sprawami ważniejszymi, czyli tym, żeby Bóg mógł we mnie wypracować te rzeczy. Ale dzięki Bogu mamy jeszcze coś więcej. Jest 1 Koryntian 12 rozdział. To jest też znany fragment. 1 Koryntian 12 rozdział od 6 wersetu. Pisze tak. 1 Koryntian 12 rozdział 6 wersetu. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów. Inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnemu jak chce. I to jest dla mnie taka wielka zachęta, że nawet kiedy ja będę być może nie domagał, kiedy jednak nie będąc już dorosłym w Panu, czyli powinien być ten czas, jeżeli nawet jeszcze nie będę domagał, to jest taka zachęta, że ten Duch Boży, którym zostaliśmy napełnieni, który nas prowadzi, że on ma w swoim pakiecie obdarowania dar rozróżnienia duchów i tam jest słowo użyte, które właśnie mówi o rozpoznawaniu, o osądzaniu, o rozdzielaniu, że jest ten pakiet, czyli że mam braci, mam kościół, nawet jak nie domagam, nawet jak staję przed rozdrożem i nie wiem, co wybrać, mam tą łaskę, tą pewność, że Duch Boży obdarowuje, daje taki dar i nawet jak ja go nie posiadam, to mogę przyjść do brata po prostu i zapytać się, przedłożyć to, wylać swoje serce i że jest w Kościele takie obdarowanie, które będzie potrafiło rozpoznać, osądzić i rozdzielić, czy to, co decyzje, przed którymi stoję, czy wybory, czy one są po prostu z Boga, czy nie. To jest dla mnie taka wielka zachęta, że nawet jak ja zawiodę, po prostu to Duch Boży w Kościele daje takie obdarowanie, które pochodzi tylko od Niego. I tu jest jako dar, czyli to jest jeszcze coś więcej niż co we mnie wypracuje Pan, czy moim poświęconym czasem, bo to jest obdarowanie, które jest jeszcze ponad tym. To jest dla mnie taka wielka zachęta. Tak was chciałem zachęcić, szczególnie właśnie w takim czasie, żeby poświęcić więcej troszkę czasu na Słowo Boże, na to główne objawienie, na tą prawdę, żeby nauczyć się odnosić do w naszym życiu, w naszych decyzjach, odnosić się i umieć rozgraniczyć prawdę od fałszu. Umieć rozgraniczyć to, co jest dla mnie najważniejsze w tej chwili, od tego, co jest mniej ważne. Abym umiał po prostu to rozróżniać, rozdzielić na podstawie słowa, ale to trzeba spędzić czas, to tutaj musi umierać nasze ja, a pozwolić rosnąć temu naszemu duchowemu człowiekowi i nie tłamsić go, tylko właśnie dać czas, żeby on mógł rosnąć po prostu, nie? I umiał badać, sprawdzać, rozróżniać, analizować i wybierać to, co właściwe, nie? To jest takie coś, co mnie szczególnie w takim czasie zachęca, żeby być bardzo czujnym i dociekać do samego końca. Nie? Tak się tym chciałem z wami podzielić. Amen.
Zanim się pomodlimy i podziękujemy za słowo, ja chciałam przeprosić.